Siostry, bracia, chcę się podzielić najpierw moją refleksją. Dzisiaj usłyszałem, mniej więcej rówieśnik, my się nawet ze studiów w Krakowie spotykaliśmy, znamy młodego, tak się ośmielam powiedzieć, ciągle młodzi w doświadczeniu wiary dominikanina, który komentując dzisiaj tą Ewangelię w bardzo krótkiej takiej formie, zrobił rzecz, która mnie po prostu, no oniemiałem, jak to usłyszałem. Mianowicie, użyję słowa ośmielił się. Ośmielił się to jezusowe porównanie o winach i bukłakach odnieść do Kościoła w taki sposób, że Kościół przed Watykanum Sekundum to jest stary Kościół, a po Watykanum Sekundum rozumie się oczywiście, że to jest nowy Kościół. Myślę sobie, ani... Może tacy byli duchowni po Chalcedonie, nie wiem, po Efezie, po Trydencie, którzy tak mówili. Ale ten głos się nigdy nie przebił w Kościele. To nie tak. To nie tak, ojcze Wojtku, sobie pomyślałem. No, straszna jest ta mania takiego właśnie dzielenia. I no, trochę tak żałuję, że właśnie dzisiaj on mi przychodzi jako przykład na to, co Pan Bóg mówi do Kościoła. O takiej pewności, że to ja mam rację w tym interpretowaniu, że to ja lepiej wytłumaczę niż Pan Bóg. Mianowicie dla mnie uspokajającą refleksją nad tym, co Pan Jezus dzisiaj mówi do Kościoła, to jest zestawienie wina z bukłakami. To znaczy, czy stare do nowych, czy nowe do starych, że tak nie, a tak tak, że nie. Na pewno chodzi o jedno. Wino i bukłaki. To jest para. Nie ma żadnego innego naczynia, instrumentu, którym to wino miałoby być opatrywane, czy nie ma żadnego innego napoju, którym miałyby te bukłaki być wypełniane. Znaczy Pan Jezus mówi, że to jedno z drugim jest w parze. I oczywiście cała ta Jezusowa analogia gdzieś w naszym życiu musi się odbić, jakoś mocno zaznaczyć. Ale tak sobie pomyślałem, niech nas Pan Bóg broni przed takimi uproszczeniami. Jeszcze naprawdę przez te pół wieku od soboru za mało wiemy. Jeszcze naprawdę za mało wiemy. Tym bardziej się zmartwiłem, że ojciec Wojciech ten to ma prawdziwe zasięgi. To jest tam parę tysięcy słuchaczy pewnie dziennie. A ja słuchając, czytając to Boże Słowo, dzisiaj chciałem się z bracia podzielić z wami właśnie tym, że to jest taki moment przełomowy w życiu Saula. Dlatego, że on zostaje wezwany przez proroka, zostaje wezwany przez słowo Pana Boga do tego, żeby zdał sprawę z nieposłuszeństwa Panu Bogu, z niewypełnienia polecenia, które Pan Bóg w czasie tej wojny Saula z Amalekitami wprowadził w życie. Saul wiedział, że on potrafi lepiej to robić. Saul staje przed Samuelem i mówi, ale ludzie, jeśli pobrali te rzeczy, które miały być obłożone klątwą, to po to, żeby je Panu Bogu złożyć. To znaczy mówi, my wypełnimy wolę Pana Boga lepiej, niż On nam to nakazał. To już bez wchodzenia tam w te zawiłości kulturowe, religijne i te prawa wojny świętej w tym XI wieku przed Chrystusem. Chodzi po prostu o taką postawę, kiedy człowiek wie lepiej, jak Panu Bogu służyć. Wie lepiej od proroka, wie lepiej od konkretnego polecenia Pana Boga, które zostało wydane, bo my to zracjonalizujemy. My zracjonalizujemy wiarę. My zracjonalizujemy Kościół. Te niektóre polecenia Pana Boga, te niektóre zasady, które wprowadził Jezus, wydają się takie nieżyciowe, nie? Takie niedzisiejsze. Więc nazwiemy to, a teraz my zaczniemy. No, my zaczniemy. Nic nie zaczniemy. Sprawa jest przynajmniej tak stara, jak historia o Saulu i tej jego wojnie z Amalekitami. I człowiek, który został wybrany przez Pana Boga jako pierwszy monarcha w Izraelu. I to powiedziałbym nie ze względu na to nieposłuszeństwo. Bo przecież po nieposłuszeństwie człowieka Pan Bóg przysyła do niego proroka. Posyła do niego swoje słowo. Tylko właśnie na podstawie tego, jak on się zachował wobec tego proroka. Że nie uderzył się w piersi, nie? Nie powiedział, zgrzeszyłem. Nie powiedział, uczyniliśmy nieprawość. Nie? Powiedział prorokowi, powiedział słowu Boga, chciał, żeby to dotarło do samego Pana Boga i powiedział: my lepiej wypełnimy Twoją wolę. No to skoro tak, to odrzucił Cię Bóg jako króla. Tutaj chciałem, żebyśmy też usłyszeli, że jako króla, nie? To nie jest tak, że ten człowiek już jest przegrany, potępiony, tam by się może znalazł nie jeden kaznodzieja, który by go użył tutaj jakiegoś piekielnego przykładu. Nie, jako króla. On będzie dalej rządził. On będzie jeszcze przez lata tam się będą dziać straszne rzeczy w czasie tego jego królowania. Nie? Ale jako król wzgardził Panem Bogiem. I to go oddzieliło od tego, żeby była skuteczna ta jego władza. Bardzo poruszające słowo. Bardzo poruszające słowo także właśnie w tym kościele, które ma dziś swoje wyzwania, swoje problemy, swoje próby rozwiązania tych różnych kłopotów. Nie? Warto słuchać z taką prostotą, myślę, nie? Tego Bożego Słowa. To, co tu jest czarno na białym napisane. To, co wybrzmiewa, zastosować. Że to jest jakaś pułapka. Jakoś to podkreśla ten dzisiejszy psalm. Bardzo dziwny psalm, nie? To jest psalm, którym się Pan Bóg modli do człowieka. Mówi: czemu wymieniasz moje przykazania? Nie? Czemu tak jak ten Saul masz na ustach moje przymierze? Przecież ty tak naprawdę nienawidzisz karności. Słowo moje odrzuciłeś za siebie. Nie? To, co nazwał tutaj tłumacz oczywiście, opór i krnąbrność. Musielibyśmy pewnie jakiś słownik tworzyć, co znaczy ten opór przed Panem Bogiem i ta krnąbrność wobec Bożego Słowa. To jest takie ważne wskazanie, że ludzie w tej przestrzeni bardzo delikatne, jaką jest religia, potrafią stawiać na swoim. Potrafią się upierać, że ja wiem lepiej, niż bardzo konkretne wskazanie. I trochę to jest tak, że, no nie wiem, ja się trochę też uśmiecham nad tą postawą, którą mieli uczniowie Jana i faryzeusze. Trochę się tak uśmiecham też nad nami, bo jeśli chodzi o uczniów faryzeuszów, to pewnie byśmy się zgodzili, że oni to tacy są, tak jak faryzeusze, to na pewno ich uczniowie mogli takie błędy popełniać. Mamy trochę konfuzję w związku z tym, że to też uczniowie Jana, Chrzciciela, że oni razem, jako pierwszy, miejmy nadzieję, że nie, że to tylko Marek tak wyłuskał, jako jeden z owoców postu, co mają? Mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: my pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą. No po prostu ręce opadają. To jest owoc postu. Podjął post i patrzy, a kto nie pości. No, wstrząsające, nie? Też nam Pan Bóg mówi, jacy potrafimy być. W tym obszarze religii, nie? W przestrzeganiu tych zasad. Może trochę od innej strony, ale to też jest przecież pudło. Tym bardziej, że w Starym Testamencie post to było wyrażenie tęsknoty, żeby przyszedł Mesjasz. Niech wreszcie przyjdzie oblubieniec. No więc Pan Jezus ich nie ruga, tylko skoro, można nawet powiedzieć, że to mieli dobry owoc tego postu, nie? Przyszli do Jezusa. Ale to już tak bardzo w cudzysłowie był dobry owoc. Więc pytają go o to, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą, a Jezus nie wprost, ale wprost zarazem mówi im, bo Pan młody jest z nimi, bo mają oblubieńca, bo się spełniły te wszystkie tęsknoty, nadzieje, że ten post przy mnie już jest niepotrzebny, bo oto jestem, macie mnie, oto jestem. Tęskniliście przez 12 wieków, od Abrahama licząc 16 wieków, wreszcie jestem. Jak można pościć, kiedy jestem z wami? Ale przyjdzie taki czas, nie wiem, może wiek siódmy, dwunasty, a na pewno wiek XXI, kiedy zabiorą im Pana Młodego, kiedy coś się zacznie psuć, coś zacznie być nie tak, jak być powinno w Kościele. Wtedy w owe dni będą pościć. Tak sobie też słucham tego słowa, siostry, bracia, razem z wami. Czy to, no pewnie w każdej epoce dziejów, nie? W indywidualnym życiu człowieka z Panem Bogiem. Ale czy dzisiaj naprawdę w Kościele jesteśmy wezwani do tego do postu? Nie? Czy w tych poszukiwaniach rozwiązań na ewidentne kłopoty Kościoła, nie? Na ewidentny problem wspólnot katolickich na świecie, w Europie, jako sposób podawany jest ewangeliczne, ba, mające swoje źródło we wszystkich wierzeniach, religiach, ale także przecież w szczególny sposób w Starym Testamencie, metoda, jaką jest post? Jaką jest post? No, pytanie retoryczne. Jeszcze nie. jeszcze nie jest podawane. Przeżywamy Wielki Post, 40 dni, tak będziemy pościć, nasi młodzi będą pościć, nastolatki będą pościć, dzieci będą pościć, a post według tego rytu Starego Testamentu, to i oseski, i zwierzęta, wszystko powinno być ogarnięte tym zjawiskiem. Czekamy więc, aż to Jezusowe Słowo, w tym przypadku Jezusowe Słowo, kiedy między mną a Niego wejdzie jakaś przeszkoda, jakaś trudność, między nas jako wspólnota Boga weszła jakaś trudność, weszła jakaś przeszkoda, coś jest pęknięte, zasklepimy znowu tym pełnym tęsknoty wołaniem, którym jest post właśnie. Więc to słowo takie dające nadzieję, ale też być może takie właśnie surowe, nie? Takie szorstkie, przez to, że jest takie konkretne. Że można się rozglądnąć, poczytać agendę Watykanu, posłuchać biskupów w Polsce, powiedzieć, jest wezwanie do postu. Jeśli nie ma wezwania do postu, to znaczy, że jeszcze nikt nie widzi problemu. Jeszcze nikt nie dostrzega kłopotu. Albo jest gorzej. Ktoś zdiagnozował problem, ale szuka rozwiązań, które są lepsze niż te podane na kartach Pisma Świętego. Niż te głoszone dziś przez Jezusa we wszystkich kościołach w naszej ojczyźnie, gdzie jest katolicka msza święta odprawiana. We wszystkich świątyniach w Europie, gdzie jest katolicka msza święta odprawiana. No chyba, że sobie we Francji jakiś kapłan, tak jak to już od dziesiątek lat czynią, czyta wiernym małego księcia zamiast Ewangelii. No to wtedy nie. Tam w ogóle problem zniknął. Amen.